Dzień dobry. Pociąg przed chwilą odjechał, nawet dwa pociągi odjechały, więc mamy chwilę rzeczywistego, prawdziwego, wspaniałego spokoju. Ja mam przed sobą akurat nasz port lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku, więc piękne miejsce, piękny widok. A ze mną są goście. W zasadzie powinnam przedstawić prezesa PKM-ki Grzegorza Macarskiego jako współprowadzącego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Bo my sobie tu razem z Państwem będziemy przez te kilkadziesiąt minut. A jest z nami teraz też Eugeniusz Manikowski, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Moi drodzy panowie, podsumujmy, zacznijmy od podsumowania, bo o inwestycjach to my sobie później porozmawiamy, bo rzeczywiście parę ciekawych rzeczy dowiedziałam się już poza anteną i jestem bardzo niecierpliwa, żeby o tym powiedzieć państwu także. Bo dziś zwiedzaj z Radiem Gdańsk bardzo konkretnie, komunikacyjnie, proszę państwa, żeby w jakieś fajne miejsce dojechać, dobrze jest korzystać na przykład z kolei. O ile wiem, mieszkańcy Pomorza, panowie na pewno o tym wiedzą, mieszkańcy Pomorza podobno są najchętniej korzystającymi z kolei obywatelami Polski. Doczytałam się.
Potwierdzam, wskaźnik za 2022 rok to było 20, prawie 30
osób. Nie wiem, dlaczego pana mikrofon, panie Eugeniuszu, pana nie łapie, ale to spróbujemy zaraz, teraz jest okej. Tak, to może tak, to jeszcze raz, a propos tego lubienia kolei, bo lubimy koleją jeździć, ja bardzo.
W województwie pomorskim jako lider w tym zakresie, no mieszkańcy są liderami. W zeszłym roku osiągnęliśmy prawie 30 podróży na statystycznego mieszkańca. W kolejne miejsce zajmuje Mazowsze 17, więc jakby to jest pokazanie jakby skali w tym zakresie. I to trwa cały czas.
Cały czas.
Nie było zmiany lidera jeszcze od 20 paru lat.
Czy to jest tak, że jak pojawiła się PKM-ka, to już chyba 8 urodziny, tak, panie prezesie? Jakoś tak 8 lat?
W 2015 roku, 1 września, rozpoczęła się przygoda z PKM-ką.
To się tak rozkręciło, kiedy ruszyła PKM-ka, czy to już wcześniej było widoczne?
Tak jak mówię, od początku mieszkańcy najczęściej korzystają tutaj w Polsce z kolei. Jak doszła PKM-ka, no to...
Ruszyło z kopyta.
To troszkę, powiedzmy sobie, przybyło w tym zakresie, więc no, życzę innym, żeby tak mieli możliwość korzystania w Polsce i tak często korzystali, bo to jest z jednej strony to jest sukces, ale z drugiej strony jak przychodzi pandemia, no to właśnie przychodzi, że skutki finansowe są niesamowite.
W zeszłym roku rozmawialiśmy o tym, kiedy byliśmy na stacji Firoga. Wtedy jeszcze kaski trzeba było założyć, bo to był plac budowy i pracowaliśmy w dość specyficznych warunkach, ale Firoga już działa. Jak się Firoga sprawuje, panie prezesie? Co tam się dzieje? Czy tam rzeczywiście no, ten przystanek, tak jak liczyliśmy rok temu, zyskał tak dużą popularność?
Firoga napełnia,
jak miał zyskać?
Firoga napełnia się każdego dnia. Obserwujemy z miesiąca na miesiąc przyrost pasażerów. Myślę, że to jest również związane z obszarem rozwojowym wokół tego przystanku.
No ta nasza Krzemowa Dolina w pobliżu, prawda?
Mamy bardzo duży przecież ośrodek w postaci Intela i firmy, które kooperują z Intelem,
tak,
budujące się nowe obiekty o charakterze usługowym czy też handlowym. Więc ta Firoga to jest taka swego rodzaju odpowiedź na to, co się dzieje w tym obszarze. Więc można powiedzieć, Firoga każdego miesiąca daje nowych pasażerów.
Często rozmawialiśmy, panie dyrektorze, o tym, że pojawienie się stacji PKM-ki daje impuls do rozwoju terenu, który znajduje się dookoła tej stacji. Czy obserwujecie coś takiego przy Firodze, czy tam po prostu wystarczyło tylko wejść z tą stacją i to, co tam już było, to wystarcza w zupełności? Jak to jest?
Liczyliśmy, że będzie lepiej na Firodze, ale to wynika z sytuacji, która się zmieniła, właśnie pandemia i praca zdalna. Tam jest dużo miejsc pracy informatyków.
To jest taka dziedzina, Intel to jest taka dziedzina, gdzie rzeczywiście zdalnie można pracować.
Więc jakby powiedzmy sobie dużo, jakby powiedzmy sobie to spowodowało, że może się nie osiągnęło się jakby tych wskaźników, czy powiedzmy sobie osób, którzy tam korzystają, ale pozostali jakby powiedzmy sobie rozwijający się obszar, nie ma siły, powiedzmy sobie, zwiększy się tam liczba pasażerów. To nie, że będziemy namawiać będziemy pod kątem oferty, tak? Oni muszą skorzystają z tego, no bo czas dojazdu jest jednak koleją w Trójmieście nieporównywalny z czymkolwiek.
Nie stoimy w korkach i to jest absolutnie rzecz wspaniała. Natomiast chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę o elektryfikacji. Niespełna 2 lata po rozpoczęciu pierwszych prac przy elektryfikacji. Ja tu mam takie informacje. 15 czerwca 2021 między Jasieniem a Brentowem wbito pierwszy pal pod słupy trakcyjne. Minęły niecałe 2 lata, chociaż w zasadzie no, ponad 2 lata. W tym
12
momencie,
czerwca.
Tak, 12 czerwca. No więc właśnie, jak to się kręci, jak to działa?
Można powiedzieć, że proces budowlany, który trwał właśnie niecałe 2 lata, tak jak pani redaktor powiedziała.
Czy to jest szybko, czy to mogło trwać dłużej? Jak to jest? Bo to my się nie znamy
się,
na tym.
My staramy się przygotowywać.
2 lata to jest rzeczywiście dobry czas? Mhm.
Staramy się przygotowywać inwestycje w taki sposób, żeby dokumentacje budowlane, które przekazujemy wykonawcom, miały jak najlepszą jakość. Wówczas i my mamy więcej spokoju.
A co się mieści w takiej dokumentacji?
W dokumentacji mamy wszystkie elementy związane z przygotowaniem się do budowy infrastruktury. W naszym przypadku mamy wbitych ponad 1100 pali, ponad 100 bramek, takich, które tutaj widzimy, patrząc na porcie lotniczym, mamy je przed sobą. Więc opisane są w dokumentacji wszystkie te elementy, które teraz gołym okiem widzimy oraz te, które są zamontowane w posadowieniu tego obiektu, ale też te 1100 pali, które zostały wbite. Także tutaj można powiedzieć...
900 słupów trakcyjnych, 120 bramek trakcyjnych, 40 kilometrów liny nośnych i 2 razy tyle przewodów jezdnych.
Więc tutaj przede wszystkim chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy mieszkają obok naszej linii, bo tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, 2 lata, to na budowę tego typu infrastruktury uważam, że to jest czas niedługi. Pamiętajmy, że nasza linia cały czas była czynna, ona nie była wyłączona z eksploatacji, także cały czas pasażerowie na tej linii korzystali z naszej infrastruktury, a my prowadziliśmy proces budowlany. No, on oczywiście wymagał, szczególnie przy wbijaniu pali, dużych urządzeń w postaci kafarów, które te pale wbijały, więc trochę hałasu powstawało, szczególnie przy tych miejscach, gdzie mamy osiedla mieszkaniowe, więc serdecznie dziękuję mieszkańcom za to wyrozumiałość.
Czy w Urzędzie Marszałkowskim odbieraliście telefony od zdenerwowanych mieszkańców? Czy nie było skarg na tę budowę?
W tym zakresie to nie było skarg. No w tym czasie, no to tak jak pan prezes powiedział, budowało się i w miarę jeździły pociągi. Troszkę z mniejszą częstotliwością i no, to było jakby niedogodnienie jakby dla pasażerów, którzy powiedzmy sobie, no nie poukładało się czasami wszystko jakby w rozkładzie, jakby się chciało, no bo to były pewne utrudnienia, no ale lepiej jak jeżdżą pociągi, niżeli jak nasi przyjaciele zamiedzy zamykają, nic nie jeździ, więc może i szybciej można było to zrobić, jakby się zamknęło całą linię, ale byśmy wtedy przez 5 lat pewnie, albo i dłużej, no, tych pasażerów jakby musieli przekonywać od nowa do tej kolei.
Dobra, to ile już PKM-ka przewiozła pasażerów przez te 8 lat, panie prezesie?
W tej chwili...
Bo my co roku sobie te statystyki podajemy.
Tak, ja mogę,
ile osób skorzystało?
Się do tego, że w ubiegłym miesiąc mieliśmy najlepszy w historii.
Sierpień?
Prawie 500 tysięcy... pasażerów.
500 000. No to jest grubo.
I pamiętajmy, miejsce, w którym się znajdujemy, to jest również bardzo ważne miejsce z punktu widzenia ruchu pasażerskiego.
No tak, port lotniczy, który obsługuje ponad 4,5 miliona pasażerów.
Kilka lat temu z tego miejsca korzystało około 20 tysięcy pasażerów miesięcznie. Teraz jest mała 40 tysięcy.
No to jest jednak zmiana zdecydowana.
Więc pasażerowie tu w miejscu, w którym siedzimy, ich przybyło razy dwa. Więc to jest też...
Czytałam, śmiejąc się przyznaję, że ten pierwszy pociąg, który tu przyjechał, który przywiózł pasażerów, to było 50 osób. Ktoś stał i liczył te osoby tu na peronie. Ile osób przyjechało, kiedy ta stacja port lotniczy ruszyła?
To tak jak pani redaktor przed chwilą napomknęła o pewnych statystykach, to może warto powiedzieć, że port lotniczy w Gdańsku z portów regionalnych jest drugim portem lotniczym
po
Krakowie. Warszawa jest portem centralnym, więc w Warszawie nie liczy. Oczywiście Warszawa ma największy potok, po Warszawie jest Kraków.
Ale Rębiechowo jest chyba wśród tych największych lotnisk.
Ale ja zmierzam do tego, ile pasażerów kolejowych jest w symbiozie z portem lotniczym. Także tutaj jesteśmy na trzeciej pozycji w kraju.
To jest jednak duża siła.
I jedyny port lotniczy, który ma linię, która powiedzmy sobie nie jest czołowa kończąca, tylko obsługuje region, więc jest to podwójna korzyść płynąca z jednej strony dowóz, na którym by się normalnie nie zarobiło. Znaczy nie zarobiło, trzeba więcej dopłacać, tak? Więc połączenie tego z regionem powoduje, że dwa w jednym, więc to jest jakby ten dodatkowy jakby atut.
Ja nie ukrywam, że robiłam zdjęcia jak szalona, jak pierwszy raz przyjeżdżałam koło naszego lotniska właśnie PKM-ką.
Ja myślę, że to jest takie dobre małżeństwo. Aha. Pomorska Kolej Metropolitalna i Port Lotniczy imienia Lecha Wałęsy, bo ta symbioza powodująca, że ci pasażerowie, którzy są na porcie lotniczym, często pojawiają się na kolei i z drugiej strony ci z kolei właśnie korzystają z miejsc pracy chociażby, czy też z podróży na porcie lotniczym.
Jak to jest z tą elektryfikacją, panowie, powiedzcie mi? Bo jest mały chyba problem z 201, czyli Gdynia-Kościerzyna, z linią Gdynia-Kościerzyna. Tu są opóźnienia. W 2017 była umowa i do dziś jest kłopot. Kiedy to się zmieni? Bo mam na przykład znajomych, którzy chcieliby do Kokoszek dojechać, a ta stacja już tam, no ładnie te stacje już widać, już tam to jest, to się dzieje. Kiedy to wszystko ruszy? Kiedy ta stacja w Kokoszkach na przykład będzie już działać, czynna, będzie czynna?
Zadaję pani pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
Wszystko na ten temat, to już nie było pytania.
W polskich liniach kolejowych nie znają odpowiedzi.
Czyli będziemy w PLK pytać.
Przykład jakby nonsensów, takich jednego z nonsensów, jak jest linia odcinek Kościerzyna-Somonino, ten odcinek, zgodnie z dokumentacją, która jest ogólnie dostępna na stronie polskich linii kolejowych, jest obecnie zamknięty i kursuje komunikacja zastępcza, zgodnie z dokumentacją polskich linii kolejowych, a jeżdżą pociągi, więc tak to wygląda i najbardziej jakby patrząc jakby z tym wszystkim elektryfikacji, to się obawiam właśnie o mieszkańców i no, naszych pasażerów, którzy będą właśnie dojeżdżać z kierunku Kościerzyna-Somonino, bo tutaj bliżej to jest, może być mniejszy problem, bo są drogi inaczej poukładane, a tamte przystanki są zupełnie i drogi są inaczej rozbudowane, więc dojazd powiedzmy sobie stanie się udręką i później odbudowanie ich to będzie masakra. Myśmy się cały czas zastanawiali, już przygotowujemy różne wersje autobusowe, zastępcze już, żeby ich nie stracić, a jednocześnie, żeby no, w jakimś tempie w miarę mogli dotrzeć jakby tutaj. Tak?
Czyli tu jest duży uśmiech w kierunku PLK, żeby ta elektryfikacja jednak trochę przyspieszyła, bo to czy PKM-ka będzie w stanie, kiedy będzie elektryfikacja na tej części Gdynia-Kościerzyna, czy wy dacie radę obsłużyć tę linię i zapewnić absolutnie dobry rozkład jazdy, który będzie służył uczniom, ludziom dojeżdżającym do pracy i tak
przede
dalej?
Przede wszystkim pamiętajmy, że linia 201 jest linią jednotorową, więc to ma swoje mankamenty, jeżeli chodzi o częstotliwość. No i dlatego ta przebudowa, która cały czas jeszcze się nie rozpoczęła, ma służyć temu, żeby powstała tam linia dwutorowa, więc ta przepustowość automatycznie...
Nie tylko elektryfikacja, ale też...
Tak, dwa tory plus elektryfikacja. I można powiedzieć, mielibyśmy naprawdę genialny element komunikacji kolejowej na odcinku od Gdyni do Kościerzyny, połączony z Wrzeszczem. Więc tak naprawdę trzymam mocno kciuki za PKP PLK, żeby jak najszybciej mogli rozpocząć tę inwestycję, żebyśmy mogli połączyć nasze infrastruktury.
No, czytałam tutaj, to mówił marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk, że wyobraźmy sobie, że zamiast 90 pociągów, które przyjeżdżają i odjeżdżają tylko z dworca we Wrzeszczu na linię PKM, jest ich dwa razy tyle. Ha, ale by było miło. No to czekamy wobec tego.
Tamta strona przyjedzie.
Tak.
Ale z autostrady PKM-owskiej wyjdziemy, powiedzmy sobie, w drogę polną do Gdańska-Wrzeszcza.
No tak.
I Gdańsk-Wrzeszcz w danym kierunku będzie trudność jakby wjechaniem z taką częstotliwością, jeżeli tam też nie nastąpią zmiany zwiększające częstotliwość.
Ale mam wrażenie, że znaleziono pewne wyjście z tej sytuacji, tego oczekiwania, bo to jest cały czas oczekiwanie na inwestycje ze strony PKP PLK. Pociągi hybrydowe, one w przyszłym roku, panie dyrektorze, będą kursować, 2024?
Umowa, która jest jakby zawarta, mówi o tym, że pojazdy trafią wrzesień, październik. Ale jestem przekonany,
Czyli za rok.
W roku 2024. Jestem przekonany, że będą szybciej trochę. Jeszcze nas Newag nie zawiódł jako dostawca.
Rzetelny dostawca.
Zawsze robi to przed czasem.
O, to miło bardzo, czyli ale wygląda na to, że...
Nie chcę powiedzieć dokładnie kiedy, no bo to jest jakby jeszcze... Cały czas jakby nad tym pracujemy, żeby po prostu to poukładać, żeby jak najszybciej to trafiło.
I gdzie one będą jeździć? Bo tu czytam, że od czerwca jeżdżą takie 4 składy, tak? Pociągi elektryczne, czyli Malbork, Gdańsk Port Lotniczy, Gdańsk Port Lotniczy, Gdańsk Główny, Tczew, Tczew Port Lotniczy i Port Lotniczy Tczew. Tak to wygląda. A jak będzie, kiedy hybrydy się pojawią? Gdzie one będą jeździć?
Będąc już lekko optymistycznie nastawiony, myśląc o tym, że polskie linie kolejowe rzeczywiście zaczną, powiedzmy sobie, ten odcinek i zamkną odcinek Kościerzyna-Somonino, więc powiedzmy sobie, tam nie pojadą, więc a to są 4 pojazdy, więc kwestia jest taka, pewnie się skupimy na odcinkach w kierunku do Kartuz i do Gdyni w ciągach, jakby powiedzmy sobie, żeby to poukładać. Niewykluczone, że one będą... poukładamy, może będą zawracać w Gdańsku osobę, aby po prostu było jakby skomunikowanie, bo jednak te tutaj dojeżdżają, powiedzmy sobie, elektryczne do Gdańska Rębiechowa. Jakby chociaż ten kawałek toru był zelektryfikowany do Gdańska Osowy, o co zabiegaliśmy, żeby przesunąć powiedzmy sobie te zakresy realizacji w zakresie etapów z trzeciego na pierwszy, chociaż ten odcinek, bo jednak... Lepiej jakby dojechać do Gdańska Osowy, to byśmy po prostu Osowę lepiej mieli do obsługi, no ale nie udało się tego. No, trzeba żyć z tym, co się jest i szukać rozwiązań, które po prostu są możliwe do zrealizowania. Narzekanie nam nic nie da.
Dokładnie. Ja myślę, że tu ważnym słowem, które się pojawia, jest słowo cierpliwość. I z taką cierpliwością pozostańmy, czekając na rozwój wydarzeń, licząc bardzo, że to będzie jednak trochę szybciej niż jak mówią dokumenty, że 2030-32 rok. Jak już wybiegamy w przyszłość, to za chwilę, proszę Państwa, też sobie wybiegniemy w przyszłość. A na razie bardzo dziękuję. Eugeniusz Manikowski, wicedyrektor Departamentu Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.
Panie dyrektorze, bo prezes Grzegorz Mocarski, prezes PKM, ze mną w studiu zostaje. Dziś jest współprowadzącą.
Czystą przyjemnością.
Tak, także będziemy, proszę Państwa, za chwilę spoglądać w przyszłość. Bardzo będziemy spoglądać w przyszłość południowej części Gdańska i też Pruszcza chyba przy okazji, bo w tym temacie jest duża szansa, że będzie się sporo w najbliższych latach działo.